zapraszamy na stronę pustep.pl.
Fallout nigdy się nie zmienia. Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dariusz Wadariewoźniak.
Ja Przemysław Imolipiec.
A to jest 88. odcinek podcastu Push Start, w którym będziemy opowiadali wam o serii Fallout. Tak bardziej franczyzowo niż szczegółowo. No, odcinki szczegółowe już powstały, więc może sobie darujemy. No
teraz ogólnie chcemy trochę poopowiadać o tym, jak to się zaczęło, z czym to się je, dlaczego tak się stało i w ogóle. I głównie gamingowo, myślę, bo serial już obrobiliśmy w każdą możliwą stronę, więc...
Historia uniwersum też była. Że tak sobie o samych grach i jakichś rzeczach pobocznych będziemy gadali, wspominali wam. No i co? No i wypadało powiedzieć właściwie, czym jest Fallout, tak? Jako marka, jako franczyza, Szymku?
No Fallout generalnie jest to gra RPG. Tak naprawdę. Osadzona w świecie postnuklearnym.
Jak nawet pod tytuł pierwszej odsłony serii mówi, postnuclear RPG, tak?
Dokładnie. więc jest to gra postapokaliptyczna, postnuklearna, po wybuchach bomb atomowych, osadzona fajnie w świecie, który się troszeczkę różni od naszego, choć nie tak bardzo. Generalnie wcielamy się zawsze w jakiegoś mieszkańca
Vault
krypty.
World Dweller.
Tak, tak to się nazywało. No, mieszkańca okay. Krypty, spolszczyjmy to. Więc
krypciarze.
W każdej części w innego, żeby nie było, że gramy tym samym, że to nie jest kontynuacja jednej historii, natomiast no, tu bardziej historia świata się fajnie osadza niż indywidualnych jednostek. O, w ten sposób to nazwijmy.
Dokładnie. No i co, jest może... to, zasadniczo jest to uniwersum, które jest dość mroczne. Dość krwawe, brutalne, ma bardzo dużo humoru w sobie jednocześnie, który bardzo kontrastuje z tym humorem, z tą groteską, z tym gore trochę odrobinę, więc jest takie dość mocno właśnie kontrastujące to ze sobą. No i przede wszystkim co? Podstawowe założenia serii są takie, że jest to RPG właściwie w otwartym świecie, gdzie wchodzimy na mapę i możemy robić co chcemy i jak chcemy i no przynajmniej w tych pierwszych założeniach, przynajmniej w tych pierwszych oryginalnych odsłonach wyglądało to w ten sposób, że nasze decyzje nie były odwracalne. Jeżeli jakiś NPC zginął, to mogliśmy zabić wszystkich, w oryginalnej amerykańskiej wersji nawet dzieci. Wersja europejska była ocenzurowana, bo wydawca nie chciał tego wydać. Zresztą w ogóle z tym się też wiąże, że ciekawa historia, ale to może na potem. Natomiast mamy tam bezpośrednie konsekwencje każdego swojego czynu, na który świat reaguje, pomijając tam aspekty jakiejś karmy czy budowania reputacji, to faktycznie ci NPC jakiś wpływ na świat mają, na zakończenia i tak dalej. Dodatkowo gra cechowała się tym, że mogliśmy w dowolny sposób podejść do właściwie rozwiązywania różnych problemów. Nie było z góry narzucone.
Do każdego zadania można było podejść na swój sposób, nie trzeba było robić tego tunelowo, nazwijmy. Tak naprawdę jedna z niewielu gier w tamtych czasach, które właśnie miały otwarty na tyle świat, że mieliśmy co prawda ograniczoną mapę, ale ta mapa była tak potężna i tak ogromna, że mogliśmy pójść wszędzie i w każdym dowolnym momencie, nie?
Zgadza się. Oczywiście na przestrzeni lat, na przestrzeni kolejnych serii to się mniej lub bardziej zmieniało, o czym wam opowiemy, ale to myślę, że możemy spokojnie już taki zarys ogólny tego, czym jest Fallout, mamy. I możemy sobie przejść do tego dalej, czyli do historii świata Fallouta. I tutaj nie będziemy się za bardzo rozwodzić, bo powstał cały odcinek, więc zapraszamy do Supercharge numer 5, Fallout w skrócie, co warto wiedzieć. Tam macie całą historię świata i cały słowniczek pojęć takich najważniejszych przytoczony. A tutaj w skrócie możemy powiedzieć tylko tyle, że mamy tutaj po II wojnie światowej rozjazd między naszym realnym światem, a światem gry i wyglądało w ten sposób, że nie został wymyślony mikroprocesor, a poszliśmy w technologię lampową i w atom. I tyle powinniście na razie wiedzieć, nie? Jeżeli chcecie więcej, to sobie musicie pooglądać.
I jedna z najważniejszych dat, 2077, wybuch bomb i tyle. No to są dwie najważniejsze daty dla was na razie. Jak chcecie wiedzieć więcej, to musicie posłuchać poprzedniego odcinka. Tam rozwijamy się bardziej.
No i co? No i mamy gry. Mamy, rozdzieliliśmy sobie na tematy poboczne i na główną serię. Taką...
No nazwijmy to pobocznymi, bo jak się niedawno okazało, właśnie jedna z pozycji jest w kanonie, więc która była uznawana za poboczną, więc zaczniemy sobie od samego początku, czyli 1997 rok. Firma Interplay wpadła na pomysł wydania Fallouta.
I tutaj jest w ogóle wiele ciekawych historii, bo Interplay wcześniej właściwie dla EA tą grę wydawało, zrobiło coś takiego, coś nazywało Wasteland 2, to chyba 86 albo 8 rok, nie pamiętam dokładnie. Wasteland 1, tak? I to właśnie była gierka, w której przemierzaliśmy pustkowie. I za tą grą stał pan Brian Fargo, szef Interplay w tamtym czasie, z tego co kojarzę. No i potem stwierdzili, że będą robić jakieś inne gierki. Inna sprawa, że EA zatrzymało sobie prawa do marki Wasteland i stwierdziło, że w momencie, w którym chcieli zrobić kontynuację, że jednak nie damy wam tej marki. Więc spadajcie sobie i tam wyszła taka sytuacja, że jeden z pracowników pracował sobie nad silnikiem do właśnie takiego RPŚ-ka. W wolnych chwilach, po godzinach gdzieś tam sobie coś robił, angażował właśnie na spotkaniach przy cudzysłowiu w Pizzcie. Jezu, jak to strasznie zabrzmiało. Przy pizzy po prostu.
Przy piwku, wieczorem, przy lunchu.
Dokładnie, generalnie gdzieś tam w wolnym sobie czasie. Skrobali. Tak, skrobali sobie gierkę i na początku idea była taka, że zrobią gierkę fantazy. No ale tych fantazy gierek było strasznie dużo, w tym czasie tam Ultima szalała i tak dalej, a Interplay dostał prawa do Forgotten Realms, czyli do... Bladescape Torment, do Baldura, do gier z tego systemu, z tego uniwersum. No i potem faktycznie te gierki zaczęły wychodzić, więc oni nad nimi pracowali i w ogóle chcieli skasować ten projekt, to się w ogóle Vault 13 chyba nazywało na pewnym etapie i chcieli skasować ten projekt, bo stwierdzili, że dwa RPG-i izometryczne, to się będzie kanimalizowało i w ogóle. No ale tam ten koleś, pomysłodawca tego, bardzo mocno stał za tym, żeby to zostało, błagał na kolanach i w ogóle i pozwolili mu, okej, to wy se tam skropcie w wolnym czasie, niech sobie będzie. No i jak gra się tam powoli rozwijała, to szukali jakiegoś systemu RPG, żeby, wiecie, rzuty kością, statystyki i tak dalej, żeby na czymś to oprzeć. No i jest coś takiego jak GURPS i oni sobie wynegocjowali prawa do wykorzystywania tego GURPS-a. I wszystko było w porządku do momentu, w którym właściciele marki nie zorientowali się, o czym ta gra jest. Jak zobaczyli, że może tam mordować dzieci, że jest tam masa przemocy, że właściwie tak średnio bym powiedział im się to podoba, to stwierdzili, że jednak licencji wam nie damy. I ciekawa historia jest taka, że chłopaki siedli i w 2 tygodnie wymyślili system RPG. I oni normalnie wieczorami siedzieli w niego, tłukli i testowali. I tak właściwie powstał ten system special, na którym oparty jest Fallout.
Dokładnie. Dokładnie tak i generalnie to, co wspomniałeś, Fallouty generalnie są oparte na Wastelandach bardzo mocno. Jeżeli graliście w jakąkolwiek część, to też na pewno to odczujecie, będziecie to widzieć, te porównania, te podobieństwa. Natomiast może tutaj jeszcze, jak już rozmawiamy o Falloutie, to może taki krótki zarys fabuły, o co chodzi, bo ja też tak sobie pomyślałem, że będzie to dość ciekawe. Czyli w Falloutie 1 mamy Vault 13, z którego pochodzi nasz bohater. No i Vault ma pewne problemy, bo padł im chip do uzdatniania wody. No i nasz bohater się odnajduje jako nasz bohater, czyli ten pierwszy głupi z tego, z Volta, który z niego wyjdzie i będzie szukał chipa. No i tu fajną mechaniką, mi się wydaje, jest zamieszczenie właśnie tego, że mamy ograniczenie czasowe. Mamy 151 dni na to, żeby znaleźć ten chip i wrócić z nim do Volta, żeby po prostu wszyscy mieszkańcy nie umarli.
Tak. No i co? Potem mamy rok, znaczy w ogóle tak, rok wydania gry, gra się okazuje sukcesem, bardzo ładnie się sprzedaje, jest hitem sprzedażowym, no i siadają nad dwójką. I do dwójki oczywiście jest więcej, lepiej, fajniej. Dwójka jest rozbudowana, ma poprawiony silnik, poprawione rzeczy, które nie grały. I rok później, w 98, wydają dwójeczkę.
Tak, dwójeczka jest już troszeczkę poprawiona, jeżeli chodzi, myślę, o mechaniki. Natomiast zostaje ten sam silnik. Zostaje ten sam rzut izometryczny. Zasada rozgrywki jest mniej więcej taka sama. Bardzo dużo dochodzi kontentu wewnątrz. Mamy dużo więcej NPC-ów. Mamy więcej miejscówek. I tak naprawdę wszystkiego jest więcej i lepiej, chyba tak mi się wydaje. No i tutaj, jak już wspomniałem o fabule jedynki, no to w fabule dwójki jesteśmy wybrańcem. Też pochodzimy akurat z Volta, natomiast nie jest to Volt, który działał, że tak powiem, tylko mieszkamy w wiosce, która się rozbiła koło Volta. No jesteśmy wybrańcami, którzy mają znaleźć Geka, czyli jak to było po polsku, system generacji
ogrodu edeńskiego?
No, jakoś tak. GEK, czyli Garden of Eden Creation Kit z angielskiego, więc. No i wyruszamy właśnie z misją jako wybrańcy na odnalezienie tego GEKa. No i GEK, dla tych, którzy nie wiedzą, to był system, który pozwalał w magiczny sposób odbudować, że tak powiem, cywilizację, dać warunki życia takie idealne.
No z tego, co się orientuję, to ten nasz wybraniec w ogóle jest chyba prawnuczkiem bohatera z pierwszej części.
No jakoś tak. On to jest troszeczkę powiązane, natomiast to dowiadujemy się tak naprawdę w holotejpach, w tych wszystkich pobocznych rzeczach tego.
No i co? I właściwie potem mamy 10-letnią przerwę, jeżeli chodzi o główną odsłonę Fallouta. W tak zwanym międzyczasie Interplay się rozpada, upada.
Upada, natomiast generalnie w 2000 roku były plany stworzenia trójki. Te plany właśnie przy upadku Interplaya padły, z prawa do Fallouta zostały sprzedane Bethesdzie. No i Bethesda miała w 2004 wykupiła prawa sobie do Fallouta i mieli na początku zamiar w ogóle kontynuować projekt Fallouta 3 i też on miał być, generalnie były prowadzone dwa projekty. Jeden projekt to był jako Fallout 3, drugi to był, Boże, jak on się nazywał? No nie przypomnę sobie teraz w tym momencie, natomiast kwestia była tego, że miał być jeden w 3D, drugi miał zostać w kwestii izometrycznej i miała być to kontynuacja historii z dwójki. Co się działo dalej, natomiast Bethesda uznała, że jednak ucina ten projekt i to wszystko padło. W międzyczasie było bardzo dużo zawirowań z Falloutem 3, on miał wychodzić, później znowu miał nie wychodzić, pojawiało się od groma trailerów, bo ja akurat siedziałem i bardzo czekałem na tą trójkę, więc tam było mega dużo zawirowań z tą trójką, nie było pewne do końca, czy ona w ogóle wyjdzie i kiedy wyjdzie. No i właśnie w 2008 trójeczkę wypuścili, natomiast teraz wrócimy sobie do tych rzeczy, które jeszcze pojawiły się przed 2008 rokiem.
Znaczy, ja bym poszedł chronologicznie, omówił główne części najpierw.
No dobra, no to jedziemy.
Tak, tak zróbmy, nie rozdrabniajmy się. No i właściwie co, Fallout 3? No to jest w ogóle pierwszy Fallout, w którego ja tak świadomie grałem, taka jako ciekawostka. Wcześniej wiedziałem, gdzieś tam w dwójkę grałem, w jedynkę gdzieś kiedyś grałem, ale nigdy to jakoś nie było tak gdzieś tam u kuzyna na chwilę. W latach dziecięcych z angielskim było różnie, więc tak średnio mi to szło. A tutaj tak siadłem, mówię, o Fallout, będę grał Fallouta, zobaczymy, o co chodzi. I ta gra, moim zdaniem, ma niesamowity klimat. Oczywiście z perspektywy czasu, jak już mam ograną jedynkę i dwójkę, to oczywiście, że to nie jest to samo, ale jest, uważam, takim mocnym duchowym spadkobiercą i Bethesda tutaj jeszcze w miarę się przyłożyła. Fakt, że przejście z rzutu izometrycznego na 3D i bardziej takie strzelankowe, powiedzmy, podejście, trochę tych takich hardkorowych, zagorzałych fanów, mam nadzieję, rozwścieczyło. Mam nadzieję. No ja, mam wrażenie.
Nie miej nadziei, bo ja byłem wśród tych fanów i właśnie z perspektywy tego fana, który siedział i wyczekiwał na trójkę, to tak naprawdę na samym początku był to taki liść w twarz, że jak to nie izometryczny rzut, jak to nie rozgrywka turowa, jak to tak w ogóle można. Ale z moim podejściem, które oczywiście, jeżeli słuchacie, znacie, że podchodzę do większości rzeczy jak do nowości, więc nie traktuję tego, co było wcześniej, to spojrzałem sobie na to, że tak naprawdę to był chyba strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o całą serię Fallouta. Wprowadzenie właśnie tego systemu rozgrywki z pierwszej osoby, trójwymiaru, rozpracowanie nowego systemu WATS, czyli tego, nazwijmy to, pseudoturowej rozgrywki, bo po pierwsze, same gry izomeryczne w owych czasach już nie były tak popularne jak w czasach Fallouta 2, bo to jest 10 lat przeskoku. Druga rzecz, musimy wziąć pod uwagę, że to już byli tylko ci zagorzali fani, którzy czekali na tą trójkę w postaci izometrycznej.
Fallout mieliśmy nowe pokolenie graczy tak naprawdę już niedostępne, tak, więc...
Fallout 3 byłby po prostu jednym takim niszowym tytulikiem, który by gdzieś tam zginął, jeżeli by był zrobiony na modłę dwójki, bo po prostu to już nie było, że tak powiem, na topie, to było już fapa wręcz. Granie w tak wyglądające gry i tu uważam, że trójka fajnie odratowała całą serię i była naprawdę fajnie zrobiona.
No tam w sensie ona dalej miała humor, dalej miała dużo wyborów, dalej miała dużo sposobów na podejście do rozwiązywania różnych problemów, dawała dużo wolności. No i jeszcze nam zostało właściwie fabularnie omówienie, jak to tam mniej więcej się działo.
Tak, fabularnie mamy historię naszego Vault Dwellera i jego ojca, który w pewnym momencie uznaje, że on wychodzi sobie z Vaulta. Tak naprawdę wychodzi z tego Vaulta ze względu na to, że należał do grupy naukowców, która pracowała nad projektem oczyszczenie, czyli był to projekt oczyszczalni wody tak naprawdę dla Wastelandów, żeby po prostu mieć dostęp do świeżej wody i on wyszedł z tego Vaulta, a my jako Vault Dweller idziemy w jego ślady, zaczynamy go poszukiwać. No i mamy po drodze swoje perypetie, też mamy tutaj standardowo, bo też o tym nie wspomnieliśmy, że każdy z Falloutów ma kilka zakończeń, no to nie jest tak, że to są historie liniowe i że mają jedno zakończenie, więc...
Nie, no wspominaliśmy o tym.
No tak, no więc tutaj też nie, można w różnoraki sposób zakończyć tą rozgrywkę, natomiast takim najbardziej popularnym jest jednak uruchomienie tego projektu oczyszczenia.
No i co ciekawe, przenosimy się do wcześniej nieodwiedzanych stron, czyli do Waszyngtonu, okolicy Waszyngtonu.
Zmieniamy lokalizację.
Tak, a wcześniej byliśmy w okolicy Los Angeles w Kalifornii. Tak. No i potem mamy rok 2010 i Bethesda wydała, a wyprodukował Obsidian Fallout New Vegas. I on właściwie przez to... Ja tak teraz będę uszczypliwy. Przez to, jakim hitem i sukcesem się okazał i był takim troszeczkę cierniem w oku w Bethesdzie, nie był uznawany za kanoniczny, a była to bardzo dobra gra i taka ciekawostka, dlaczego ta gra wyszła tak dobrze, to między innymi dlatego, że trzon osób pracujących w Obsidianie nad tą grą byli ludzie, którzy wcześniej pracowali w Interplay nad Falloutem 1 i 2.
Tak,
i nad tym Falloutem 3, który się nigdy nie ukazał, nad tą wersją z rzutem izometrycznym i no nie wiem ile w sumie jest prawdy, gdzieś tak kiedyś słyszałem i czytałem, że w Falloutie New Vegas jest zawarte gro pomysłów fabularnych i gro rozwiązań, które właśnie wymyślali wtedy na potrzeby tego Fallouta 3 jeszcze od Interplay.
Tak i tak podobnież było, bo oczywiście to są wszystko tylko nasze spekulacje i informacje zebrane gdzieś tam z wywiadów innych rozmów. Natomiast generalnie właśnie trójka od Interplaya miała się dziać w okolicach właśnie New Vegas, mieli bardzo dużo pomysłów z tym związanych i gro kontentu, który tam jest wykorzystany, jest po prostu wzięte, zaczerpnięte.
No i przede wszystkim, dlaczego pomijając te aspekty fabularne, te rozwiązania, które tam były, to przede wszystkim znowu to była gra na silniku trójki i znowu tak jak w przypadku jedynki do dwójki było wszystkiego więcej, lepiej, tak? Tak. Bardziej. I dlatego gracze to pokochali, a dodatkowo jednak ten sentyment, nostalgia i podejście do rozwiązywania problemów, do samych lokacji, do fabuły był taki bardziej... dla tych fanów oldschoolowych, nie?
Do możliwości pójścia, gdzie się chce i zrobienia czego się chce w jakikolwiek sposób możliwy, nie? Bo trójka wydaje mi się, że troszeczkę była bardziej liniowa, chociaż mogliśmy pójść wszędzie, zrobić co chcieliśmy, ale te główne zadania były bardziej takie uliniowane. Natomiast w New Vegas mieliśmy powrót do tego, co mieliśmy w jedynce, dwójce, czyli dowolne podejście do problemu. Nie było nam na siłę, że tak powiem, nie byliśmy naprowadzeni na rozwiązanie.
No i jeszcze fabułka.
No fabułka to mamy tutaj troszeczkę właśnie odskok od tego, bo nie jesteśmy tyle Vault Dwellerem, tylko jesteśmy kurierem z też mieszkających w Voltach, natomiast tu jeżeli chodzi o kurierów, oni niekoniecznie musieli się urodzić w Volcie. I byliśmy kurierem, który po prostu chodził sobie i przerzucał paczki, przerzucał informacje, no i wchodzimy w posiadanie tajemniczego chipa, który mieliśmy dostarczyć do miejscowości New Vegas, natomiast po drodze nas ktoś chce ubić, no i my musimy odzyskać sobie ten chip, bo nam go ukradziono, no i przez to wchodzimy w pewne perypetie, poznajemy pewnego jegomościa, który żył jeszcze przed czasem wojny, więc...
To dobrze, no to potem mamy 5 smutnych lat, w trakcie tak. których Bethesda pracowała nad swoim Opus Magnum i nad grą, która miała zmazać ten dyshonor z ich lica w postaci Fallout New Vegas w 2018 roku, przepraszam bardzo, w 2015 roku. Tak właściwie z dnia na dzień został ogłoszony, zapowiedziany, zareklamowany i wydany Fallout 4. To była najkrótsza akcja marketingowa w historii Game Devu chyba.
No tak było,
Wtedy
tak było, bo tak naprawdę o Falloutie 4 dowiedzieliśmy się, żeby nie skłamać, w okolicach marca, kwietnia.
A nie na 3?
Wcześniej. Wcześniej.
Mi się wydaje, że był pokaz, no to wzmianki, ale pierwsza oficjalna prezentacja była na E3, tak, uruchomili przed sprzedaż i jakoś zaraz chyba w wakacje już była premiera.
Zaraz po wakacjach, we wrześniu.
A, no to.
We wrześniu, bo dlatego pamiętam, że w 2015 brałem ślub, braliśmy ślub w sierpniu, a dwa tygodnie później żona wyjeżdżała do Stanów i jak wyjeżdżała, to był dzień przed premiery. Pojechała do sklepu, kupiła mi Fallouta 4 i cały okres, jakiej nie było, spędziłem przy Falloutie, więc... Ale no tak, na E3 była informacja oficjalna, natomiast w okolicach marca, kwietnia już były wzmianki, już były jakieś wycieki o tym, że coś się pojawi, jeżeli chodzi o Fallouta 4. No i od tamtego czasu ja byłem tak nahypowany, jak na Cyberpunka prawie, więc...
No i co? No i tutaj znowu nie udało się, bo powiedzcie. Gra miała dużo mechanik, które nie były nikomu potrzebne, na przykład budowanie osad i zbieranie złomu po to, żeby budować osady.
Żeby budować cokolwiek dookoła, no to tam był... Grind był niesamowity.
Tak, i to w ogóle nikomu nie było to potrzebne, ale było. Znaczy, z perspektywy czasu wiemy, po co to było potrzebne, ale zasadniczo było to zbędna mechanika, która trochę przeczyła samej fabule głównej, bo fabuła główna też moim zdaniem była dość mizerna, bo no, byliśmy ojcem, któremu zabrali dziecko i on to dziecko wyruszył szukać. I problem jest taki, moim zdaniem, tutaj, że mamy nałożone, że szybko znajdźmy dziecko. Tymczasem mija 4 lata na stawianiu półek w niby domku.
Mniej więcej. No, tu była mocna sprzeczność z tym, natomiast... Jeżeli chodzi o fabułę, ja akurat się nie zgadzam, że była kiepska, bo mi się podobała, ale może ze względu na to, że ja mam troszeczkę inne podejście. No, tu była
znaczy
fajna,
tak, ogólnie to fabuła była niezła, ale ona się gryzła z mechanikami i się w kontraście do pozostałych Falloutów była słaba, tak? Była bardzo mocno liniowa, tutaj nie było zbyt dużo jakichś takich rozwiązań, żeby coś ciekawego porobić w inny sposób. Zrezygnowano z rozwiniętych ścieżek dialogowych. Mieliśmy właściwie tylko do wyboru tam 4 rodzaje nastawienia.
Tak.
W samej wypowiedzi.
Nie mogliśmy kontrolować tego, co będzie powiedziane, tylko styl, w jakim będzie to powiedziane. Tak. Mniej więcej.
Przede wszystkim gra była strzelanką, a nie RPG-iem. No. Zrezygnowali ze specjala na rzecz perków. Znaczy special był, ale właściwie do nikomu niepotrzebny, bo nie szło przegadywać konfliktów, tylko trzeba było zawsze strzelać, tak czy siak.
To znaczy, no w czwórce był ten problem, że nie było mocno rozwiniętych poza właśnie specjalem i perkami, bo tu mieliśmy karty tak naprawdę do zbierania. Brakowało tego, żeby można sobie było wpakować w konkretne umiejętności. To, co było w każdym poprzednim Falloutie. Co jeszcze tu? No... Generalnie do liniowości fabuły też, no, ona była pseudoliniowa, bo jednak mieliśmy ten podział na 3 frakcje, z którymi mogliśmy się wiązać i było to tak naprawdę trochę później wprowadzone, no ale coś tam próbowali. No nie było to może najbardziej udane, natomiast...
Natomiast jest jedna rzecz, którą Fallout moim zdaniem zrobił dobrze. To jest environmental storytelling, czyli opowiadanie fabuły i historii przez obiekty znajdujące się na mapie, na lokacjach. I tam było strasznie dużo fajnych miejsc, które nikomu do niczego nie były potrzebne. Były to kwestie zupełnie poboczne, ale było fajnie tam iść. Jakaś opuszczona fabryka, jakaś kopalnia, jakiś statek obcych, bardzo dużo takich rzeczy, które bardzo fajnie dopełniały ten świat. Bardzo dużo rzeczy tam się działo, dużo fajnej historii. No i zawsze na końcu jakiś ciekawy item do zgarnięcia legendarny.
Tak, ale to co ja miałem zarzut do tych właśnie environmental storytelling, to był taki, że często gęsto było tak, że dostawaliśmy tego sidequesta, musieliśmy tam pójść, zobaczyć tą scenkę i nic więcej poza tym, że tam był przedmiot, się nie działo.
No tak, to tak, to na minus. Ale ja miałem taki vibe mocno stalkerowski, na zasadzie, że zwiedzamy jakąś lokację, dla samego zwiedzenia lokacja, nie zrobienia czegoś, nie? I to dość mocno odciągało od tej fabuły głównej, bo to było moim zdaniem ciekawsze niż fabuła główna.
No trochę tak, natomiast mówię, mnie drażniło akurat, ja to odebrałem w ten sposób, że to było takie dopchanie mapy punktami, żeby było coś do zrobienia, bo nie oszukujmy się, na mapie też nie mieli wielu pomysłów, co zrobić i tych lokacji nie było aż tak dużo i po prostu dopchane takimi pustymi lokacjami z tymi scenkami takimi, wiesz, do obejrzenia. No,
no tak.
Tak, tutaj, czegoś brakowało. Czegoś brakowało.
Bardzo mało Falloutowy był ten Fallout przede wszystkim. W sensie klimat, muzyka tam bardzo się działa, cały wątek tego śledztwa, towarzysze, to wszystko było super, ale głównie opierało się na strzelaniu. Być może ja sobie tak to tłumaczę, że wymyślili sobie bohatera, który był pierwszym bohaterem, który był bardziej zarysowany od pozostałych. Bo graliśmy Ex-Marinem, tak?
Tak, Ex-Marinem generalnie, tu mieliśmy całą historię jego zarysowaną, że miał rodzinę, że miał dziecko, że miał żonę, co się działo w tym czasie, że on został zamrożony na 200 lat. Generalnie no, chyba pierwsza postać, która w ogóle miała bardzo mocno zarysowaną historię, bo tak to każdy poprzedni Fallout polegał na tym, że my tworzyliśmy historię tak naprawdę sobą. Niby mieliśmy jakieś tam podpowiedzi, co robiliśmy w poprzednim życiu przed przejęciem przez gracza, natomiast tu mieliśmy bardzo mocno zarysowaną postać.
No i co? 3 długie lata i kilka dodatków później wychodzi największy policzek z twarz fanów Falloutów, czyli Fallout 76, który na premierę jest w tak tragicznym stanie, że to po prostu głowa mała, nie? W sensie wymyślili sobie Fallouta, który będzie instancjonowanym MMORPG. I dali pustą mapę bez NPC-ów, bo założenie fabularne są takie, że wychodzimy w regionie Virginii, zachodniej Virginii chyba dokładnie, jako pierwsi skrypty, nie? I zasadniczo nic na nas nie czeka, bo jeszcze nic nie ma.
No właśnie, to też takie dziwne założenie, no bo jak wiemy, nie wszyscy się schowali w kryptach, więc no tu tak trochę głupio, ale no generalnie strzelenie bardzo mocno fanom w twarz, że nie było żadnego NPC-a, żywego NPC-a, bo zostali oni zastąpieni przez roboty.
I terminale, no.
Tak, terminale, które niby przeżyły i grałem od dnia zero i to było takie smutne granie na początku tak naprawdę, bo jednak te interakcje z NPC-ami, mimo to, że nawet jak oni byli oskryptowani, byli jednoznaczni i tak dalej, dawało więcej radości niż rozmawianie z tymi pustymi terminalami.
No i przede wszystkim gra była w tragicznym stanie technicznym, ona źle chodziła. W ogóle gry BFSD nigdy nie są arcydziełami, jeżeli chodzi o kodowanie i optymalizację. One z reguły chodzą źle, mają masę bugów i tak dalej. Latające butelki to jest feature, a nie bug, zawsze o tym wiemy, ragdolle glitchujące się i takie rzeczy. I cały problem moim zdaniem w tym Falloutie polegał na tym, zresztą to Todd Howard w jakimś podcaście albo wywiadzie o tym opowiadał. Problem jest taki, że silnik, jak się nazywa silnik? Nie pamiętam.
Oj, nie wiem, nie powiem ci.
Silnik z Fallouta 4 i z poprzednich Falloutów, który jest po prostu doklejany, ma numerek i jest patchowany, zasadniczo nie nadaje się do stworzenia gry RPG, MMO. Więc żeby...
Creation
Engine. I pamiętam takie wypowiedzi, które po prostu stwierdziłem, jak w ogóle można było wpaść na coś takiego, bo Ja teraz dokładnie wam nie powiem, w sensie jak to zostało zaprogramowane, jak to działa, ale ja pamiętam coś takiego, że Todd Howard nazwał to, że postać gracza ma coś, co nazywa się cząstką Boga. I ta cząstka Boga w tym silniku działa w ten sposób, że w jakimś tam promieniu świat żyje, a poza tym promieniem jest zamrożony. Tak. I w momencie, kiedy gracz się porusza, no to odblokowywuje tym promieniem, który się razem z nim...
Dany element świata.
Dany element i uruchamia NPC-ów, uruchamia interakcje i lokacje. Dlatego też uznali, że tych NPC-ów być nie może, bo to będzie trudne, żeby upchać na tak dużej mapie graczy, którzy będą to aktywowali, że to mogłoby się bugować, nie? W momencie, gdzie dwóch graczy w tym samym momencie wchodzi na przykład do lokacji z dwóch różnych stron, to mogłyby się dziać dziwne rzeczy. Więc najprościej było po prostu zastąpić to terminalami. Bo terminal nie wymaga, nie porusza się, nie ma animacji, nie ma jakiegoś tam cyklu dobowego i tak dalej. Nie można wejść za bardzo w nim w interakcję, niż podejść do wyświetlacza i wyświetlić treść. I stwierdzili, że tą cząstkę Boga zrobią ją niewidzialną i umieszczą nad mapą tak dużą i szeroką, żeby to działało. Dlatego ta gra była źle zoptymalizowana, bo tobie od razu wczytywała się cała mapa i na całej mapie działa się akcja od razu.
Tak.
I to po prostu, w ogóle to tak absurdalnie brzmi z takiego punktu laika programowania i jakiegoś tam game devu, nie? Więc mówię, kurde, nie? W sensie to jest w ogóle bez sensu, no ale no działa, bo działa. Obiecali oczywiście dożywotne wsparcie dla gry. No i z tym dożywotnym wsparciem wiąże się to, że do gry wyszło masa patchy i dodatków. Czy te dodatki są płatne?
Nie.
Nie.
Żaden z dodatków na razie do 76 nie był płatny generalnie, ale jeżeli wspominamy też o tym dożywotnim wsparciu, to była śmieszna historia, bo tak przez 2 lata zapowiadali dożywotnie wsparcie, a potem nagle uznali, że wiecie co, nie będzie dożywotniego wsparcia. Ale dalej produkują, dalej robią dodatki, dalej robią...
I te dodatki wprowadzają nowe lokacje, nowe mechaniki i inne rzeczy. Wprowadzili
NPC-ów.
Życie na pustkowie, NPC-ów.
Tak,
są NPC-y. Co się tam dzieje? I wspomniałem o Falloutie 4, że była budowa bazy i wiemy po co ona była. Ona była po to, żeby można było budować bazy i domki w Falloutie 76.
Tak.
No ja mam takie wrażenie, że już testowali.
Tutaj ma większy sens tak naprawdę, bo tutaj musimy mieć jakiś staż, musimy mieć jakieś swoje miejsce, do którego wracamy. No a czwórka faktycznie po tym jak wyszła 76 i zaczęliśmy grać, można uznać, że to była po prostu taka beta wersja do sprawdzenia, czy to zadziała.
To prawda. No i co, i na tym zamykają się na dzień dzisiejszy
kanon,
główne części gry. Gdzieś tam w oddali majaczy nam Fallout 5, przyszły potencjalny, który według plotek miało go nie być nigdy, bo 76 z wiecznym wsparciem miała dać nam wiecznego Fallouta. Natomiast raz, że gracze się domagają, a dwa, że serial okazał się olbrzymim sukcesem i już ostatnio Todd Howard w jakimś wywiadzie mówił, że no już tam coś przy tym Falloutie 5 się dzieje.
Działają.
No co prawda jeszcze długi nas okres czeka, bo musi wyjść Skyrim, Oblivion 6, czyli następna Skyrima. I dopiero wtedy gdzieś tam coś...
Ale wszyscy fani Fallouta są na tyle cierpliwi, że jak widzimy zresztą po datach wydań...
Wszyscy fani Fallouta liczą, że Microsoft powie Bethesdzie: dajcie spokój, niech Obsidian zrobi grę.
No tak, oj tak, to by było piękne.
Albo dajcie spokój, mamy w Microsoft Studio takiego pana, co się nazywa Brian Fargo, niech on pójdzie z Obsidianem, zrobi grę.
No to by było piękne, to jest chyba mokry sen każdego z fanów Fallouta, więc...
Tak, i żeby nie było tak smutno, że to jest tyle, to jeszcze mamy gry poboczne i inne twory.
Tak.
Głównie gry.
Tak.
Tutaj z nielicznymi wyjątkami kompletnie nie wiem, o czym będziemy rozmawiali, bo...
No to ja nie wiem tylko o jednej tak naprawdę pozycji, bo w nią nigdy nie grałem, całą resztę mam obcykane, więc tu mogę was troszkę przeprowadzić przez to.
Tu się w ogóle dzieją dziwne rzeczy, bo mamy 2001 rok, czyli 3 lata po premierze Fallouta drugiego, w momencie, w którym teoretycznie w zaawansowanej fazie produkcyjnej jest Fallout 3 od Interplaya, mamy grę Fallout Tactics Brotherhood of Steel, zrobioną przez studio trzecie, Microforte, Jest tak? to gra taktyczna na modłę UFO, Enemy Unknown, czy tego typu gier wtedy modnych, powiedzmy. Czyli po prostu tak, rzut izometryczny i gra taktyczna. I ona Falloutem jest beznadziejnym, ale grą taktyczną jest całkiem spoko. No jest tam mniej humoru, nie ma tam dialogów, nie ma tam jakiejś zaawansowanej fabuły. Po prostu jesteśmy bractwem stali i sobie tuczemy ludzi. I można Deathclaw'a mieć w drużynie.
Tak, tak, można mieć Deathclaw'a, można było mieć naukowców, można było, generalnie było kilka, że tak powiem, poziomów, które mogliśmy osiągać, jeżeli chodzi, bo tam była cała ta hierarchia wojskowa zachowana, czyli mieliśmy szeregowych, mieliśmy jakichś tam sierżantów innych. No i generalnie założenie samego Fallouta Tacticsa były takie, że on miał być właśnie teaserem do przygotowania nas pod trójkę, do zapchaj dziurą, nazwijmy to w ten sposób, że to miała być zapchaj dziura do tego, żeby coś się w Falloutie działo. Dlatego zostało to zlecone trzecim wykonawcom. I generalnie sam zamysł tego był taki, żeby zostać dalej w izometrycznym rzucie i dodatkowo mieć po prostu fan z rozwałki, bo tylko na tym polegał Tactics. Żeby chodzić i robić rozwałkę, zdobywać jakieś, tam nie było mocno zarysowanej fabuły, tam nie było zarysowanego celu tak naprawdę, tam było idź, zrób rozwałkę, następne zadanie i one w pewnym momencie miałem wrażenie, że one były generowane tak, wiesz, randomowo.
No i właściwie mamy potem coś, co w sensie wiem po co powstało, nie grałem, ale mam wrażenie, że to jest jedna z przyczyn upadku Interplay. Mianowicie Fallout Brotherhood of Steel. Czyli tak. To samo co przed chwilą, tylko bez taktik. I jest to hack and slash wydane na PS2 i Xboxa tego zerowego, w sensie pierwszego, nie? I to jest gra właśnie zrobiona z myślą o fanach, którzy nie są fanami pecetowymi. W sensie, właśnie nie rozumiem. Intencja jest taka, że zróbmy grę na konsolę dla fanów Fallouta, którzy nie mają pecetów, a grają na konsoli. Czyli ludzi, którzy nie istnieją, nie? No i wtedy były modne hack and slashe, więc zróbmy hack and slasha. I to jest gra z rzutem izometrycznym jak hack and slash w trójwymiarze i po prostu robimy questy dla Bractwa Stali. Tak. I no, gra nie przyjęła się jakoś bardzo...
No bo dobrze. Myślę, że to jest to, co też mówiłem o tym, że Bethesda właśnie zrobiła dobrą robotę z trójką, że wyjęła ją z izometrii. Tu już ta izometria nie grała tak dobrze.
Nie, no przede wszystkim zresztą... wiesz, no hack and slash, nie RPG, tylko no tak, hack and slash, no, wykastrowanie fabuły, zresztą, wszystkiego, co ludzie zresztą, kochali. No,
hack and slash mieliśmy trochę lepsze, chociażby Diablo 2 w tych czasach, nie?
No właśnie. No i co? No i tutaj się rozstajemy z Interplayem i na kolejny spin-off przyszło nam czekać do 2015 roku. Czyli to było, nie, kurczę, nie pamiętam, czy to było chwilę to przed premierą?
Tak.
Czwórki?
Chwilę przed, tak. Z 2-3 miesiące to chyba zaraz, Fallout Shelter wyszedł chyba zaraz właśnie chyba po, tak, E3. Po E3.
Tak. Właśnie, Fallout Shelter, czyli mobilna odsłona gry, w sensie ona teraz jest dostępna już normalnie na PC-tach, na tabletach, na właściwie na wszystkim, na Nintendo Switchu.
Na Playce, tak. Chyba wszędzie wystąpi.
Jest to moim zdaniem jedna z fajniejszych gier, która powstała w uniwersum Fallouta, bo po prostu wcielamy się w zarządcę krypty. I o ile na początku tam się wiele nie działo, to potem doszło sporo więcej fajnych rzeczy. I po prostu zarządzamy sobie ludzikami w krypcie. Rozbudowujemy kryptę, budujemy nowe pomieszczenia, tworzymy sobie, rekrutujemy sobie nowych tych krypciarzy, jak to już pięknie na początku powiedziałem. Wysyłamy ich na ekspedycje i zbieramy różne rzeczy. Gra cierpi na to, co cierpią wszystkie gry mobilne, czyli na czekaj 3 dni, aż ci wrócą albo nie wrócą, a potem kolejne 3, żeby ściągnąć sprzęt z trupa albo zapłać.
Dokładnie. To jest ten ból, natomiast jeżeli nie kojarzycie takich gier, no to mi bardzo przypomina to Dungeon Keepera, tego pierwszego.
Tak.
Takie fajne zarządzanie właśnie podziemną bazą, bo to wszystko się dzieje pod ziemią, musimy sobie rozbudowywać, robić. Tak.
To jest bardzo dobra gierka, ona bardzo w ogóle wciąga. Ja sobie, jak sobie instaluję raz na jakiś czas, to zawsze tak na parę dni znikam i wchodzę, to czas sprawdzam, co tam u tych moich ludków. Więc ogólnie polecam. No i co, jeżeli chodzi o inne rzeczy, to mamy trochę gier planszowych. One zasadniczo jakieś specjalne nie są. Jeśli wyszedł Fallout gra planszowa i tak. Przy okazji premiery czwórki na poszerzenie franczyzy i poszerzenie zainteresowania graczy, ale nie było to nic wybitnego. Jakaś tam karcianka wyszła jakaś taka gierka w tym lunchboxie voltechowym. Mm-hmm. To nic, nigdy nie było nic wybitnego. Do czasu chyba 2020 roku? Mm-hmm, mogę się mylić. Gdzie wyszedł podręcznik do Fallouta RPG na mechanice 2D20. Czyli coś, co uważam jest wybitną rzeczą. I no, mechanika 2D20 jest mechaniką bardzo dobrą i ona się idealnie sprawdza pod Fallouta. Do tego, jak jest dopisany cały ten special i perki, które mamy zaczerpnięte z Fallouta 4, no to naprawdę gra się to wybornie, nie? I bardzo podręcznik dobrze. Jest wydany cudownie. Polska dystrybucja od Alice Game jest naprawdę miodzio. Sam mam tutaj podręcznik. Jak najbardziej polecam.
Ja też mam, jak chcecie zobaczyć, jak wygląda to na Instagramie. W zeszłym tygodniu były zdjęcia. Wychodzi taka fajna edycja, troszeczkę wzbogacona. Starter pack, macie kapsle, macie inne rzeczy, macie dużo fajnych rzeczy w nich, więc jeżeli gracie w RPG takie fizyczne, nazwijmy to, to warto sobie nabyć, bo jest naprawdę miodna gierka.
No i ostatni hit, czyli serial, który obudził na nowo pragnienia o franczyzie. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, 76 i New Vegas na Steamie i konsolach wyfrunęły w kosmos, jeżeli chodzi o zainteresowanie.
Odżyły,
wróciła sprzedaż, ludzie zaczęli grać, uruchamiać, horrendalne liczby, no i serial sam z siebie. Obejrzcie sobie odcinek Supercharge 6.
Tak, Supercharge 6. Natomiast ja tak podpowiem jeszcze, co mnie bardzo mocno uderzyło, to nawet zauważyłem i w środowisku tatuatorskim, i w środowisku artystycznym. Generalnie wszędzie się ten Fallout zaczął z powrotem pojawiać i to w horrendalnie dużych ilościach.
No to zresztą, to jest bardzo dobry ruch. Zresztą ja mam wrażenie, że CD Projekt pierwszy pokazał, że warto jednak iść w kolaboracje z innymi mediami, bo zawsze gdzieś tam powstawały jakieś książki Ubisoft czy EA taśmowo produkują jakieś książki do Assassina, do Mass Effecta, zawsze wychodziły jakieś tam zbiory opowiadań, jakieś inne rzeczy poszerzające uniwersum i one ale to nigdy się nic nie przebijało, a jednak serial od Amazona z wysokim budżetem, dobrze zrealizowany, naprawdę pokazał, że to ma sens. No zresztą tak samo było w przypadku Edgerunnersów dla Cyberpunka, czy nawet dla serialu Wiedźmina i dla marki Wiedźmin, nie? CD Projekt za tym bezpośrednio nie stał, serial na szczęście już skasowali. No, ale jakoś podbijał sprzedaż i uruchomienie gier zainteresowania marką, nie?
Co zaznaczę, żeby to było naprawdę dobre, to najlepiej właśnie jest tak, jak było to zrobione w serii Fallout, było zrobione w serii Cyberpunka, żeby była współpraca z twórcami gry. Jeżeli już chcemy to rozwinąć, to współpracujmy z tymi, co za to odpowiadali, bo wtedy naprawdę wychodzą fajne rzeczy. Przynajmniej
jest... o serialu Wiedźmina można powiedzieć wiele rzeczy, nie? Ale czy tutaj CD Projekt by coś więcej ugrał? Netflix miał od samego początku jakąś wizję i showrunnerka miała jakąś wizję tego serialu.
Wiedźminie może nie.
W ogóle się właśnie nie kleiła z Wiedźminem i z książkami, nie? I to, że tam powiedzieli, że pan Andrzej pomaga, to pan Andrzej pomagał podpisując fakturę. No, taki był jego udział, nie?
No może. Natomiast Fallout, mamy Todda Howarda, mamy akcje z ludźmi, którzy w tym brali udział i widać, że efekt tego jest. W Cyberpunku też współpracowali z twórcami i też efekt tego jest taki, jaki jest.
No i widzicie, no i mamy coś, co moim zdaniem też bardzo mocno wyróżnia Fallouta spośród innych gier, bo RPG w otwartym świecie to nie jest nic nowego. Mamy tego masę, na przykład Skyrima, mamy Mass Effecty, mamy... Boże...
No chociażby Gwiezdne Wojny, mamy
nie, ale w sensie RPG, od EA, Dragon, co?
Dragon, Age of... Boże,
No, no, Age of dziura w głowie, ja pierdzielę.
Dragon Age.
Dragon Age mamy Starfielda, mamy dużo różnych gier, które gdzieś mniej lub bardziej są podobne mechanikami i do Fallouta, ale Fallout przede wszystkim charakteryzuje się tym, że ma unikalny klimat i swoją estetykę, która jest totalnie do podrobienia i cała koncepcja świata, założenia kompletnie niszczą wszystko inne i równając ziemię, nie? Bo żaden inny świat fantasy, żaden inny świat science fiction czy świat postapokaliptyczny, który został wymyślony po Falloutie, nie będzie tak dobry, no bo zawsze będzie wiadomo, że nawet jeżeli coś będzie podobnego, nie? To zawsze ktoś powie, że okej, bo oni się zerwali na Falloutie, nie?
No ja właśnie chciałem tu zaznaczyć Outer Worlds, które bardzo mocno czuć ten vibe.
Ale to nie jest to, nie? W sensie, no to robi Obsidian, jest to w kosmosie, jest to jakieś tam lekkie, powiedzmy, tam post-apod, minimalnie, nie? Ale no... No wiecie, tutaj mamy przede wszystkim, co powiedzieliśmy na początku, jest to art deco charakterystyczne dla tych lat 40. i te wszystkie obłe kształty, wielkie maszyny, wszystko takie zaokrąglone, futurystyczne w tamte czasy. Do tego mamy tą wizję przyszłości z tamtych czasów, nie? Gdzie wszystko jest tymi komputerami lampowymi, wszystko jest atomem napędzane,
samochody,
wiecie. Samochody nuklearne, domowe reaktory atomowe, nie? Wiesz, P-Boy, który ma, wiesz, baterie na ogniwa, nie? I tak dalej, czy pancerze wsomagane. Nie ma tam w ogóle... Czy są komputery, ale są bardzo prymitywne, bo nie wynaleziono mikroprocesora. Cała technologia, uzbrojenie, to wszystko zatrzymało się, powiedzmy, gdzieś tam w tych latach 40. Trochę się rozmieniając z naszą technologią. No i dodatkowo mamy cały ten klimat tych postapokaliptycznych pustkowi, że świat jest zniszczony, zdewastowany, mamy radiację, mamy przerośnięte owady, dwugłowe woły zwane braminami, tak, gule napromieniowane supermutantów, mamy masę tajemnic, masę zagadek, jakichś niewyjaśnionych rzeczy, jakieś szczątkowe informacje, które na przestrzeni lat gdzieś tam w jakąś całość się szyją, to ten świat jest dość mocno enigmatyczny. No i przede wszystkim moim zdaniem to, że tam jest zawsze, no w tych nowszych częściach mniej, ale tam od zawsze była masa nawiązań do popkultury, masa żartów i gagów. I odnosząc się do pierwszej części, gdzieś coś kiedyś takiego słyszałem, że główny dyrektor powiedział, że wsadzajcie tyle easter eggów, ile się tylko da, tyle gagów, żartów, śmiesznotek oporowo, ale jest jeden warunek. Żeby one się nie zestarzały, to mają być tak zrobione, żeby tylko kumaci wiedzieli, o co w nich chodzi, a żeby osoby, które nie wiedzą, o co chodzi, nie czuły, że czegoś straciły.
Żeby nie zwróciły uwagi na to.
Żeby nie zwróciły uwagi na to, nie? Mhm. Więc to uważam, że to jest najlepsze, to co mogło tą grę pod tym kątem spotkać. No i do tego ta przerysowana brutalność, nie? Sama idea tego perka, który powoduje, że ciała eksplodują, nie? Wybuchające głowy, odpadające kończyny, masa krwi, przemocy, no... Wulgarny język może nie, ale...
To jest od samego początku, zacznijmy od tego, że w Falloutie 1 i 2 mamy tego perka właśnie krwawa jatka i to było piękne, jak na ekranie po prostu przez pół ekranu po jednym strzale zostawała taka smuga czerwona przez pół planszy, bo kogoś rozniosło.
No i to bezpośrednio przenosi się bardzo mocno na tak zwane dziedzictwo i wpływ popkulturowy. Bo Fallout swoimi pomysłami tak naprawdę na stałe wrył się do całej popkultury. Myślę, że nie ma osoby, która... Bo wiem to z doświadczenia, bo moja żona nie wiedziała, czym jest Fallout, ale znała cytat z intra do pierwszego Fallouta, czyli War never changes.
No i to jest chyba jeden z najbardziej znanych w ogóle cytatów z gier, jeżeli chodzi.
Dokładnie. I cała koncepcja Voltboya, który gdzieś bardzo mocno przeniknął do popkultury, cała steampaki, jakieś radeweje, mentatcy, no masa rzeczy, gule, cała koncepcja właśnie tych pancerzy wspomaganych i tak dalej. To gdzieś w innych grach, serialach, filmach potem znowu było przemycane jako właśnie nawiązanie do Falloutów, jako easter egg, jako ciekawostki, nie? I to się wryło dość mocno no właśnie w popkulturę, nie?
No dokładnie. I w filmy, i w seriale, i w książki nawet, więc...
No i nie oszukujmy się, sama mechanika, sam pomysł otwartego świata, załatwianie problemów na różne sposoby wrył się dość mocno w branżę gier komputerowych i trochę zdefiniował RPG, a nawet bym powiedział, że w swoich czasach wyprzedził dość mocno branżę pod tym kątem, nie? Potem inni gonili i próbowali robić to samo, tylko po swojemu, czy to jest klasyka, tak żeby się facetka od Polaka nie skapnęła, że przepisałeś, nie?
No, dokładnie tak, natomiast no tu nie możemy też dać całej, ja tu troszkę powiem w ten sposób, nie możemy oddać całej tej otwartych światów i tak dalej pod samego Fallouta, bo to jednak były Wastelandy, które na których bazował, natomiast faktycznie Fallout to tak
spopularyzował, nie, no wiesz, była Ultima, były Elder Scrollsy, które miały otwarte światy, ale bardziej mi chodzi o taką otwartość, wolność w tym otwartym świecie, nie? Bo to, że mamy otwartą mapę i możemy sobie iść w jakimś bliżej nieokreślonym kierunku, to jednocześnie moim zdaniem nie definiuje otwartego świata. Bardziej mam na myśli, mówiąc otwarty świat, to, że możemy do danego problemu podejść w różny sposób. Możemy wszystkich powystrzelać, możemy przegadać, przekupić, rozwiązać za nich problem. Czasami nawet możemy rozwiązać jakiegoś questa, nie wiedząc, czego rozwiązujemy, bo możemy na przykład, nie wiem, w Falloutie jedynce w Cienistych Piaskach, eksplorując mapę, nie podchodząc jeszcze do żadnego NPC-a, właściwie w cudzysłowie przez przypadek naprawić studnię i rozwiązać questa, którego możemy albo nie musimy dostać, nie?
No tak, no jest bardzo, bardzo często to się zresztą pojawia. Nawet możemy na tak zwanych spotkaniach randomowych też wykonać kilka zadań, które po prostu się w dwójce to się fajnie czasem zaplątało, że jeżeli mieliśmy wystarczająco farta, to mogliśmy spotkać odpowiednią osobę po prostu na drodze idąc i też rozwiązać questy, więc no fakt faktem.
No ale żeby jakaś łyżka dziegciu w tej beczce miodu do Fallouta była, to musimy też powiedzieć o kontrowersjach związanych z Falloutem, których trochę na przestrzeni lat było. No może zaczniemy sobie od tego, że właśnie europejski wydawca stwierdził, że on tego Fallouta nie wyda, dopóki nie zablokują zabijania NPC-ów dziecięcych w grze.
Ale to powiem jako ciekawostkę, że mi się zdarzyło grać w wersję amerykańską wcześniej i była ta możliwość. Później miałem już dwójkę z edycji polskiej i już tego faktycznie nie było.
Znaczy to się tam chyba jakimś fanowskim patchem dało ściągnąć, tam jakąś komendą w grze,
no,
to nie było jakoś
się
tak zakopane.
Natomiast
że...
ja grałem w 98 roku pierwszy raz Fallouta 1, więc...
No mamy te wszystkie potknięcia w postaci Fallouta Tactica, czy tego... Brotherhood of Steel po prostu, który gdzieś tam był niewypałami. No mamy kontrowersje związane z Falloutem trzecim i przejściem trzeci wymiar i odejściem od rzutu izometrycznego i trochę bardziej strzelankowe podejście.
No to
nie wiem, czy jakieś
bardzo
kontrowersje
grubo,
czy jakieś kontrowersje w przypadku New Vegas były?
Nie, New Vegas było przyjęte z otwartymi rękami. To było tak, dzień dobry, zwłaszcza jak wszyscy usłyszeli, że będzie to robił Obsidian, to było no. otwarte ręce, ramiona i wszyscy wyczekiwali tylko, kiedy się pojawi.
Czwórka sama w sobie jest kontrowersją przez to, że odeszli od tej RPGowości. O Falloutie 76 nie wspomnę i jego memicznym, wiecznym wsparciu, które podobno tak już nie jest wieczne, tak?
No z tego, co powiedzieli właśnie chyba w 2020, że jednak wiecie co, no nie da się wiecznie wspierać i że oni jednak w którymś momencie zakopią ten projekt i pozostawią graczy samych sobie. Natomiast no to też są rzeczy, które wyciekały, jak na razie widzimy, na razie wspierają, na razie robią, może przez to, że serial się pojawił, będzie jeszcze, będzie wydłużone to wsparcie, może aż do piątki, więc zobaczymy. Natomiast no chyba 76 była tą najbardziej kontrowersyjną i najwięcej kontrowersji dookoła tego się działo, chociażby wprowadzenie systemu tego Ring of Fire, czyli zrobienie Fortnite'a w Falloutie. To też było dość mocno kontrowersyjne i ludzie się bardzo o to wściekali. Też dodatkowo przejście na system pay to win, nazwijmy to w ten sposób.
Ojej, czyli tak, jak się nazywał ten membership?
No first coś tam.
Fallout first.
Tak, że mogliśmy sobie za pieniążki te realne kupić po prostu nieograniczony staż, mogliśmy sobie kupić tam dodatkowe, tak naprawdę nie tyle bronie, bo broni nie kupowaliśmy, ale mieliśmy dużo większe możliwości rozbudowy swojej bazy, czyli mieliśmy lepszą ochronę, mieliśmy lepsze stasze, mieliśmy dużo więcej możliwości, jeżeli chodzi o rozwój swojego stanowiska, nazwijmy to, które też wpływało w pewien sposób na rozgrywkę, bo nie oszukujmy się, jeżeli nam brakuje miejsca na zestaszowanie sobie na przykład jakiegoś złomu czy innych pierdół, żeby coś zbudować, a płacąc mamy nieograniczony staż, no to To też było dość mocno kontrowersyjne.
No dobrze, no to podsumowując, mnie nachodzi taka krótka refleksja, że Fallout marką silną jest. Niezależnie od tego, kto tą marką włada, to będą fani i przeciwnicy jak zawsze. Natomiast serial pokazał, jak jest to silna marka. I na Bethesdzie teraz spoczywa olbrzymia odpowiedzialność, żeby dowieść Fallouta 5 w niedługim czasie, za czym ten hype minie. Obstawiam, że teraz wszystkie ręce na pokład i wy już tam podzielmy zespół i tam już róbcie tego Fallouta, póki to się sprzeda. No i przede wszystkim zróbcie go tak, żeby faktycznie fani byli zadowoleni, nie? Bo jeżeli to będzie kolejna klapa, to może się okazać, że to będzie ostatnia gra z serii Fallout, nie? Że jeszcze będą próbowali coś tam doić, ale że to nie wyjdzie to, a jednak serial pokazał, że jest to mocno w sercach graczy, no i przede wszystkim masę nowych ludzi przyciągnął do uniwersum, nie?
Mam wrażenie, że... W dalszym ciągu potencjał niesamowity, bo jak widzimy, że po samym serialu nawet ludzie zaczęli grać w grę z 97 roku, czyli Bagatela, grę, która ma niemalże 30 lat, więc...
No i przede wszystkim, co moim zdaniem najlepsze jest w całej serii gier Fallout, to to, że one nie są ze sobą bezpośrednio powiązane, że tam można cały czas robić nowe rzeczy w tym uniwersum, trzymając się tylko jakiejś ogólnej, kanonicznej chronologii czasowej wydarzeń, nie? No bo tam były różne zawirowania z Brastem Stali, z Republiką Nowej Kalifornii, z tymi, Boże...
Ale te zawirowania wynikały stąd, że przy tworzeniu nowej części twórcy zakładali pewne zakończenia w poprzedniej części, bo to nie jest tak, że można było, trzeba było wydać po prostu 3, 4, 5 wersji kolejnej części, żeby się zgadzały historycznie czy kanonicznie, utrzymały w...
Czy można byłoby dać graczom do podjęcia wyboru, w jakim momencie świata startujemy, nie? I nie są to jakieś duże zmiany. No chociaż w przypadku tego, gdzie się znajduje na przykład Brasto Stali, czy ten ich sterowiec, no to faktycznie... Czy w ogóle mogłoby to wpływać, jest? Nie?
Czy w ogóle jeszcze jest i czy w ogóle istnieje, więc no, jest kilka takich, zwłaszcza czwórka była już takim momentem, gdzie te drogi się na tyle rozbiegły, że kolejna część musiałaby bardzo mocno się zbiec, natomiast to, co wspomniałem na początku, Fallout jest grą, która buduje cały swój klimat, wszystko dookoła świata, a nie dookoła gracza.
Dokładnie,
to jest
tak.
Moim zdaniem bardzo fajne, bo świat jest utrzymany cały czas w tym samym uniwersum, nazwijmy, w tej samej kulce czasowej, mniej więcej, natomiast gracz po prostu się zmienia, bierzemy następnego z kolejki, który się trafił w wolcie i jedziemy.
No to dobrze, no to dajcie nam znać, czy graliście Fallouty, jaki jest wasz ulubiony Fallout. Takie dwa pytania, z takim dwoma pytaniami was pozostawię. I tak. Tyle na dzisiaj.
No i trzymajcie się.
Cześć, pa pa.
Hej, hej.
Zachęcamy do zostawienia lajka, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.